Miałem szczęść Boże, kłania się Państwu Sławik. Proszę Państwa, oczywiście zrobiłem błąd, albowiem do końca tego podtytułu zostało mi bardzo niewiele czasu, no ale cóż, ja składam się prawie z samych błędów, w związku z tym biję się we własne piersi i mogę tylko powiedzieć, że nie powinienem był tak szybko zakończyć tamtego poprzedniego odcinka. Pozwolicie Państwo zatem, że zakończę ten felieton poprzedni następującymi słowy iż z tego artykułu. Tenże pan Li Fei, profesor z Instytutu Badawczego Tajwanu na Uniwersytecie Xiamen, powiedział: im bliżej do odmłodzenia, czyli do odrodzenia, tym dojrzalsze będą dla nas warunki do rozwiązania kwestii Tajwanu. Zbliżamy się do tego celu, ale to nie jest jeszcze odpowiedni moment. Chiny wciąż się przygotowują, a my mamy cierpliwość i pewność siebie. Pewność siebie, aby rozwiązać problem w sposób idealny i pokojowy, który zminimalizuje koszty. Ale jeśli secesjoniści na wyspie USA przekroczą czerwoną linię, która bezpośrednio zagraża rozwojowi Chin i która może spowodować oddzielenie wysp od kraju, to jest możliwe, że chińskie władze rozwiążą tę kwestię raz na zawsze w niespokojny sposób. Prawda? Określenie niespokojny sposób. To są całe Chiny. To jest piękno języka chińskiego. Znaczy inaczej. Piękno przekazywania wieści przez chiński język. I teraz kolejny podtytuł. Źródła gniewu. Cytuję. W ostatnich latach, zwłaszcza po serii napięć w 2021 roku, wielu obserwatorów i analityków na całym świecie obawia się, że wzrasta możliwość niepokojowego rozwiązania sprawy problemu Tajwanu. John Mersheimer, no to takie amerykańskie nazwisko z bardzo dobrymi korzeniami. Wybitny amerykański badacz stosunków międzynarodowych uważa, że żaden punkt zapalny między supermocarstwami w czasie zimnej wojny nie był tak niebezpieczny jak dzisiejszy Tajwan. I tu się z nim zgadzam, albowiem ja wtedy żyłem, nie tylko żyłem, ale się tym interesowałem bardzo, bardzo poważnie. Wprawdzie wiedza na temat rokowań w Wiedniu, te rokowania miały miejsce w Wiedniu, między stroną amerykańską i rosyjską. Tam było kilkaset spotkań. A były niezwykle zażarte, ale nie było takiego miejsca, no nie wiem, wyspa Bornholm, nie wiem, Dania, nie wiem, cokolwiek innego, które stanowiłoby jakiś istotny punkt, znaczy chodzi o terytorium. Że nie było jakiegoś wielkiego problemu terytorialnego. Był problem zasadniczy, ideologiczny. Amerykanie chcieli zniszczyć Rosjan i, znaczy Związek Sowiecki, łącznie z ich sojusznikami, a Rosjanie dokładnie odwrotnie, chcieli zniszczyć Zachód. Natomiast nie było problemu terytorialnego. Natomiast w tej chwili niestety on ma miejsce. Między Chinami i Stanami Zjednoczonymi taki problem istnieje. Nazywa się Tajwan. Większość rozmówców podziela odczucie, które różni się od narracji mainstreamowych mediów zachodnich, że obecne napięcie nie zostało zainicjowane przez kontynent, ale narastające prowokacje ze strony secesjonistycznej władzy DPP na wyspie oraz USA, które grają kartą Tajwanu, aby ograniczyć Chiny. I to, no cóż, powtórzę po raz kolejny. zgadzam się w 100% z tym stwierdzeniem. To nie Chiny rozpoczęły tą wojnę, to Stany Zjednoczone rozpoczęły tą wojnę w 10 roku, czy tam w 9 nawet, bo pierwsze ślady tej wojny z Chinami zaczęły się, pochodzą z 9 roku. A to nie Chiny rozpoczęły tą wojnę, to Stany Zjednoczone rozpoczęły tą wojnę i jest istotne, kto, proszę Państwa, rozpoczyna wojnę. Ja rozumiem, że dla części z Państwa może być to nieistotne, dlatego że na przykład Rosja rozpoczęła wojnę jako sojusznik Hitlera, a skończyła wojnę jako zwycięzca. A więc to może powodować pewien dysonans poznawczy. Natomiast on we mnie nie powoduje żadnego dysonansu poznawczego. Dlatego, że Rosja była, jest i będzie, tak jak zresztą zawsze Niemcy, przynależała, nie była, będzie przynależała do cywilizacji turańskiej, która to cywilizacja rządzi się bardzo szczególnymi prawami. Proponuję znaleźć wykład pani doktor Kurek, Ewy Kurek, na temat właśnie cywilizacji turańskiej. Wracam do tekstu. Skończyłem na karcie Tajwanu, którą grają Chiny. Napięcie, cytuję, napięcie spowodowało również wzrost sentymentu w Chinach do zjednoczenia siłą. Właśnie w chińskich mediach społecznościowych, podczas gdy oficjalne głosy kontynentu nadal trzymają się podstawowej polityki pokojowego zjednoczenia. Jin Kanrang, wielokrotnie przeze mnie cytowany prodziekan School of International Studies na Uniwersytecie w Renmin, powiedział, że w pierwszej kadencji Tsai Ing-wen, czyli szefowa DPP i regionalny lider wyspy, który rozpoczęła się w 16 roku, a która to pani rozpoczęła kadencję w 16 roku, kontynent wciąż był cierpliwy i pragmatyczny oraz dawał jej szansę na kontynuowanie pokojowych stosunków z kontynentem w oparciu o konsensus z 1992 roku. Ale DPP nalegała na porzucenie konsensusu z 1992 roku, dążąc do secesji. Po tym, jak DPP wykorzystała zamieszki w Hongkongu w 19 roku i 20, by wzbudzić strach i nienawiść wobec kontynentu, by służyć by to posłużyło jej kampanii reelekcyjnej w 2020 roku, stosunki w cieśninie pogorszyły się. Organ DPP zakazał nawet, znaczy władze DPP zakazały nawet eksportu materiałów medycznych na kontynent po pandemii, w czasie pandemii COVID-19, która uderzyła na Wuhan, na przełomie 19 i 20 roku, kiedy to ludzie z kontynentu rozpaczliwie potrzebowali pomocy. Nawet obcokrajowcy z Rosji, Pakistanu czy Iranu dostarczali nam maski. A Tajwan, którego uważamy za naszych rodaków w jednej wielkiej rodzinie, potraktował nas z tak zimną krwią, powiedział ze złością mieszkaniec Wuhan, prosząc, aby nie podawać jego imienia. W 2021 roku kontynent szczerze podarował szczepionki na COVID-19 Tajwanowi, ale władze DPP odmówiły tej szczerości z wrogim nastawieniem, demonizując i niszcząc szczepionki produkowane na kontynencie. Stany Zjednoczone zwiększyły również poparcie dla dyplomatycznego, politycznego i militarnego podżegania do secesji Tajwanu poprzez administrację Trumpa do administracji Bidena. Tak uważa wielu Chińczyków, że powstrzymywanie Chin przed zjednoczeniem jest ponadpartyjnym konsensusem USA. Więc są więc ci Chińczycy są jeszcze bardziej wściekli. No, ja myślę, że tutaj od Trumpa to jest trochę za mało. Pan Obama od 10 roku, później administracja Trumpa, później administracja, teraz administracja Bidena, to jest właśnie to. To jest ten ponadpartyjny konsensus USA. I Chińczycy są na to wściekli. A rysunek zidentyfikowany jako Jeff Hawley na Sina Weibo opublikował serię rysunków, które ilustrują Zjednoczenie Narodowe, które miałoby zostać wykonane przez Armię Ludowo-Wyzwoleńczą w chińskich mediach społecznościowych, które otrzymały setki tysięcy polubień. Wielu internautów stwierdziło, tak stwierdziło wielu internautów. Jeff Hawley powiedział Global Timesowi, że ponieważ jego pracę na jego własnym koncie sinowej obejrzało ponad 5 milionów osób, uważa, że jego karykatury są tak popularne, ponieważ wiele osób czeka na koniec tajwańskich secesjonistów i chce zobaczyć tych zdrajców ukaranych. Przesłanie, które chcę przekazać za pomocą moich karykatur, dotyczy naszego gniewu wobec secesjonistów. Chcę powiedzieć secesjonistom na wyspie, że nadchodzi ich dzień zagłady. No niestety tutaj mowa jest o rzeczach, których my nie jesteśmy w stanie zobaczyć, których państwo nie jesteście w stanie zobaczyć. Być może uda mi się, skopiuję to Jeff Hawley i wrzucę do swojego Sina Weibo, no ale myślę, że to niewiele da. Jeff Hawley to w ogóle to jest senator stanu Washington. Dobra, Sina Weibo. Tak. Tutaj są jakieś rysunki, ale powiedzmy sobie, że tym się w tej chwili zajmować nie będę. Mam nadzieję, że nie zapomnę o tym, aby jednak Państwu pokazać te rysunki. Cytuję dalej. Niektórzy zagraniczni dziennikarze twierdzą, że jego prace są pełne skrajnego nacjonalizmu i sentymentów wojennych, ale Jeff Hawley odrzuca tę charakterystykę. Kiedy władze DPP, on tak twierdzi, ten rysownik, kiedy władze DPP szerzą nienawiść do kontynentu, kiedy niektóre tajwańskie prosecesjonistyczne media podnoszą strach i determinację wobec nas, to gdzie są te zagraniczne media? Czy mówią w naszym imieniu, czy krytykują DPP? Czy wiedzą, kogo należy winić za obecną sytuację? Tak, no tutaj aż się prosi analogia do polskiej rzeczywistości, kiedy tak zwane zagraniczne media, czyli tak naprawdę żydowskie media będące własnością żydowskiego gówna, biją w Polaków jak w bęben. W ogóle nie zauważając tego, co jest po drugiej stronie, że my tylko się po prostu bronimy. My Polacy. A my Polacy katolicy. Biali Polacy katolicy. Tak jest. Biali Polacy katolicy. Cytuję dalej. Ten rodzaj uczucia jest prawdziwy i podzielany, cytuję, przez wielu na kontynencie. A Gene Canrong powiedział, że teraz głos wzywający do ponownego zjednoczenia siłą w pewnym stopniu dominuje w mediach społecznościowych na kontynencie. Rozmówcy z Tajwanu, do których dotarł Global Times, powiedzieli, że jest im przykro i przepraszają za to, co się dzieje, ale podkreślili, że rodacy na kontynencie nie powinni mylić władz DPP i secesjonistów z ogromną większością ludzi na wyspie. Powiedzieli, że są bezradni w wywieraniu wpływu na zachowanie władzy DPP i wierzą, że mieszkańcy kontynentu są mili i szczerzy w stosunku do zwykłych mieszkańców Tajwanu. Koniec, kropka. Na razie oczywiście. To jest koniec tego podpunktu. I teraz chciałbym odnieść się do tego ostatniego akapitu. Czyli jak to twierdzą rodacy na kontynencie, nie powinni mylić władzy z DPP i secesjonistów ogromną większością ludzi na wyspie. No ale przepraszam bardzo. Ja twardo stąpam po ziemi i jeśli ktoś mi mówi, że w wyniku, przynajmniej teoretycznie, demokratycznych wyborów jakaś jedna partia dostaje większość głosów, no to ja rozumiem, że jest mniejszość, ale ta większość decyduje. Przynajmniej tak to wygląda w demokracji. Ja rozumiem, że Chińczycy nie muszą rozumieć pojęcia demokracji, ale tak to jest, że jeśli większość optuje, większość Tajwańczyków optuje za DPP, to ta cała reszta to może sobie protestować. I to wszystko. To wszystko. Ponieważ ta większość wybrała rząd. Na tym polega demokracja, wiecie? Wiecie państwo? Czyli ja nie mówię tu do Polaków, aczkolwiek wcale się nie zdziwił, gdyby część Polaków również tego nie rozumiała. Ale mówię tutaj głównie oczywiście do Chińczyków, którzy mnie nie słuchają. Ale tak to jest w demokracji, że jeśli większość wybiera rząd, to ten rząd rządzi w imieniu tej większości, która go wybrała. A mniejszość musi się temu podporządkować. Więc gadanie o tym, że ta część, ta mniejszość, która albo nie głosowała, albo głosowała na Kuomintang, albo na co innego, musi się pogodzić z tym, że przegrała. A jeśli przegrała, to niestety ten rząd DPP ma mandat do rządzenia, czyli do podejmowania decyzji w imieniu wszystkich Tajwańczyków. To jest dla mnie zdumiewające, że muszę mówić o takich oczywistościach, że takie truizmy muszę wygłaszać, ale tak to jest, że a współczesne czasy rządzą się zupełnie innymi prawami niż te wydawałoby się prymitywne czasy lat 50., 60., kiedy to było oczywiste, że jeśli jest większość, no to większość rządzi. A jeśli jest mniejszość, to mniejszość ma się podporządkować. I koniec, kropka. Ale teraz nastały zupełnie inne czasy. Takiego relatywizmu, że to się w pale nie mieści, albo jeszcze gorzej. Tak, mili państwo. A ja nie przypuszczałem, że tego będzie tak dużo. A zatem pozwolicie państwo, że to wcale nie jest koniec pierwszej części. Więc pozwolicie państwo, że pozwolę sobie zakończyć tą część i zaprosić tę część, a zaprosić państwa na następną. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.